W studio Andrzej Potocki, tygodnik w sieci, portal w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Przedwczoraj wrócił pan z Monachium. Wprawdzie konferencja skończyła się kilka dni temu, ale był pan jej świadkiem i obserwatorem. Co tam się działo, co działo się w kuluarach tej konferencji, co działo się na sali plenarnej?
Delegacja amerykańska prosto z Polski pojechała do Monachium i została tam uzupełniona przez dodatkowych polityków. Była bardzo mocna obsada amerykańska tej konferencji w Monachium, łącznie z byłym wiceprezydentem Baracka Obamy Joe Bidenem. Przyjechała nawet Madeleine Albright, która brała udział już w pozakonferencyjnych dyskusjach. Jednym słowem, wyglądało na to, że Amerykanie do tej konferencji przykładają bardzo dużą wagę, bo i rzeczywiście jest kilka problemów poważnych na linii Stany Zjednoczone-Niemcy, no ale jednak konferencja nie skończyła się dla Amerykanów jakimś wielkim zwycięstwem. Doszło do bardzo ostrego pojedynku na przemówienia pomiędzy najpierw amerykańskim wiceprezydentem obecnym Mike'em Pence'em i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W odpowiedzi na przemówienie Pence'a część słuchaczy, niemieckich słuchaczy, po wystąpieniu Angeli Merkel wstała i biła brawo. Obserwatorzy twierdzą, że było to jedno z lepszych i jedno z bardziej takich agresywnych przemówień niemieckiej kanclerz. Gdzie był punkt zapalny, gdzie był punkt sporu w tej konferencji? No przede wszystkim można by go w trzech punktach ująć. Pierwsze to Nord Stream 2 i protesty Amerykanów wobec budowy Nord Stream 2. Drugie, sprawa wymiany handlowej pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. No, trzecie, oczywiście, to był leitmotiv tej konferencji, sprawa Iranu. I praktycznie w żadnej z tych spraw Amerykanie nie zgadzają się z Niemcami i odwrotnie, i w tych trzech punktach jak rozbieżności były, to pozostały nawet jeszcze większe. W pewnym momencie Mike Pence podczas swojego wystąpienia pogroził Niemcom hipotetyczną sytuacją, że podobnie jak Trump w tej chwili wprowadza stan wyjątkowy, żeby móc sfinansować budowę muru, to podobną sytuację Amerykanie, w każdym razie według słów Pence'a, podobną sytuację chcą w handlu z Niemcami zrobić, to znaczy oni chcą wprowadzić stan wyjątkowy zagrożenia gospodarki amerykańskiej i pod tym pretekstem, żeby można było bez zgody kongresu wprowadzić embargo na niemieckie samochody, a co za tym idzie, eksport niemieckich maszyn, który rocznie sięga około 50 milionów dolarów, byłby wstrzymany. No, takie posunięcie to jest wypowiedzenie wojny handlowej Republice Federalnej Niemiec, na co Angela Merkel odpowiedziała, zresztą poniekąd słusznie, stawiając pytanie, jak Amerykanie chcą wprowadzać embargo na niemieckie samochody, skoro największa fabryka BMW znajduje się w północnej Karolinie na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to jest też takie pytanie, na które Amerykanie no, już dalej nie odpowiedzieli. W każdym razie ta sytuacja pokazuje na stan poważnego bardzo napięcia pomiędzy tymi dwoma krajami, który daleki jest od zgody. No i jeszcze w tym wszystkim w tle, co nas Polaków interesuje, sprawa Nord Stream 2, gdzie Stany Zjednoczone twardo protestują przeciwko ciągnięciu tej rury z Rosji do Niemiec, no albowiem to narusza ich podstawowe interesy w sensie eksportu amerykańskiego gazu do Europy. No więc sytuacja po konferencji monachijskiej jest taka, że obserwatorzy twierdzą, że zwycięzcą tej konferencji były w zasadzie Chiny, które zaproponowały bardzo ugodową politykę, zarówno w stosunku do Stanów Zjednoczonych, jak i do Rosji, nawoły do pokoju, no i tym gołębiem pokoju, żeby było śmieszniej, właśnie okazali się przedstawiciele państwa środka, którzy zebrali najbardziej takie ciepłe i przychylne komentarze ze strony obserwujących konferencję żurnalistów. No natomiast z polskiego punktu widzenia, no to mamy sytuację taką, że kłótnia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami jest bardzo wyraźny i przybiera na sile. No teraz pozostaje nam tylko obserwować, jak Amerykanie dalej będą rozgrywali sprawę embarga na niemieckie samochody.
Ale mam wrażenie, że pewno nie po raz pierwszy, ale tutaj bardzo mocno wybrzmiał ten konflikt wewnątrzamerykański, bo przemówienie byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych było właściwie takim wystąpieniem, które mówiło pamiętajcie, że te czasy trudne przetrwamy, tak? Tak. Ten Trump kiedyś odejdzie. Wszystko wróci na swoje dawne tory. To pewno owacja na stojąco ze strony publiczności zachodnioeuropejskiej była.
No owacji może aż takie jak przy przemówieniu Angeli Merkel nie było, ale niewątpliwie wszyscy na to zwrócili uwagę, że delegacja amerykańska była podzielona, albowiem to też raczej się nie zdarza, żeby na tego typu konferencje przyjechała reprezentacja dwóch stron, to znaczy republikanów i demokratów. Tak jak właśnie na początku wspomniałem, Joe Biden był wiceprezydent od Baracka Obamy, no też ze starszej ekipy to właśnie Madeleine Albright. No i był tam niewątpliwie dwugłos i danie jak gdyby sygnału do Europy, że okej, wy się to kłócicie, no ale my z kolei, my demokraci, no pokonamy Trumpa. Trochę to przypominało i wtedy sytuacja wróci do tego, co było przedtem. Czyli ta sytuacja żywo przypominała naszą polską wewnętrzną scenę, kiedy opozycja mówi kompletnie inne rzeczy, aniżeli ekipa rządząca, i to w negocjacjach międzynarodowych, gdzie w zasadzie nie powinno być żadnego dwugłosu, a wszyscy powinni mówić raczej jednym głosem, bo to wynika z racji stanu danego kraju. No i w Amerykanie też podzielili się, co widać było na tej konferencji i co było zaskoczeniem właśnie, że te dwie strony prezentowały dwa różne punkty widzenia. No może demokraci nie tak ostro atakowali na tej konferencji rząd Trumpa, jak to robi polska opozycja, ale niemniej jednak zaakcentowali, że mają inne zdanie i że wolą sytuację, czyli wolą status quo ante, czyli przed prezydentem Trumpem, niż tę sytuację, która jest teraz. W stosunkach oczywiście amerykańsko-niemieckich.
Do konferencji w Monachium jeszcze w dzisiejszym poranku wrócimy. Powiemy też o tym, czy był na tej konferencji jakiś ślad Polski, czyli ślad tej konferencji warszawskiej, wielkiej międzynarodowej konferencji. Andrzej Potocki, Tygodnik w Sieci, jest w studiu, ale dzisiaj poranek będzie taki konferencyjny, bo za chwilę będziemy mieli połączenie z Paryżem. Opowiemy o tej konferencji, pierwszym dniu konferencji na temat polscy historycy, nową wersję historii przedstawiają w Paryżu na temat tego, co się działo podczas II wojny światowej, a w drugiej części poranka po godzinie 8:30 będziemy łączyć się z Rzymem i rzecznik prasowy Episkopatu, ksiądz profesor Paweł Rytel Adrianik opowie o tym, co działo się wczoraj w Rzymie, tam też kościół myśli na temat tego, co zrobi z problemem pedofilii. Ojciec Święty Franciszek zaprosił biskupów z całego świata. Ale teraz na zegarze jest 7:21. Tomasz Wybranowski przygotowuje taki dzień z Czesławem Niemenem. Jutro przez całą sobotę królował będzie na antenie Radia Wnet Czesław Niemen, ale i teraz możemy posłuchać jednej z piosenek.
Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotu przysporzysz komuś i sobie. Ty nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Pomyślę tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pech. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech. A zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś spróbujesz. Pomyślmy tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pech. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotów przysporzysz komuś i sobie. Ty nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech. A zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś spróbujesz.
Śpiewał Czesław Niemen. Jest godzina 7:23. Z Hamburga do Paryża. Specjalnie na konferencję dotyczącą tego, co się działo podczas II wojny światowej w Polsce, pojechał pan Marek Błażejak. Teraz jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Wnet z Paryża.
Udało się dostać na konferencję, która dotyczy Holokaustu i tego, co się działo w Polsce podczas II wojny światowej?
Tak, no z dostaniem się nie było problemu, ponieważ wstęp na konferencję jest bezpłatny. Myślę, że celowo bezpłatny, żeby jak najwięcej ludzi tutaj przyszło. Zresztą widownia była wypełniona po brzegi. Byli też przedstawiciele z Polski. Ja jako przedstawiciel organizacji Polish Media Issues, która walczy ze szkalowaniem Polski na całym świecie, oraz członek tworzącej się właśnie organizacji Światowe Porozumienie Patriotycznych Polaków. Byli też przedstawiciele klubów Gazety Polskiej i innych organizacji. No, mieliśmy nadzieję, że będziemy tutaj mogli walczyć dla Polski, przynajmniej tak jak walczyli Polacy na Westerplatte, ale no niestety nie dano nam tej możliwości, wrzucano nas po prostu do szamba wypełnionego po brzegi bełkotem naukowym i antypolonizmem. Także nawet nie pozwolono nam w ogóle dojść do głosu.
Proszę opowiedzieć o tezach konferencji.
Tytuł konferencji to Nowa Polska Szkoła Historii Holokaustu. Autorzy tutaj mają na myśli rzekome przerabianie historii Holokaustu przez obecne władze i instytucje historyczne, przede wszystkim przez IPN. Ta konferencja posłużyła między innymi do frontalnego ataku na obecne władze i Instytut Pamięci Narodowej. No i tutaj zjechali się do Paryża czołowi badacze zagłady skupieni wokół Jana Grossa. Zresztą szef Wyższej Szkoły Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, która organizuje tę konferencję, pan Krzysztof Proszacą, powiedział na wstępie, że ta konferencja jest spotkaniem naukowców, którzy rozwijają myśl Jana Grossa. Natomiast parę zdań później dodał, że EHES, czyli ta szkoła właśnie badań w naukach społecznych, jest szkołą międzynarodową, na najwyższych standardach naukowych, otwarta na wszelkiego rodzaju środowiska, co było ewidentnie nieprawdą, ponieważ na tą konferencję nie zaproszono w ogóle przedstawicieli mających odmienne zdanie, aniżeli środowisko Jana Grossa, Jana Grabowskiego, czy powiedzmy tutaj pani Barbary Engelking.
Jakie tezy poza tym atakiem na IPN były głoszone? Jak według tych historyków, jaka jest prawda o Holokauście?
To znaczy, generalny przekaz był taki, że praktycznie nie wspominano tutaj zbrodni dokonywanych przez Niemców na Żydach, natomiast strasznie wyeksponowywano zbrodnie dokonywane przez Polaków na ludności żydowskiej. I no tutaj dochodziło nawet do tak absurdalnych tez. Taki badacz się tutaj pojawił z Rwandy, który też działa w Polsce, pan Sidi Mbiaye, który przyrównał uprzedzenia Polaków do Żydów do uprzedzeń Hutu w Rwandzie do Tutsi. No jak wiemy, 25 lat temu w Rwandzie zginęło z rąk Hutu około 1 000 000 Tutsi. No i tutaj padały takie tezy, że tak jak Hutu traktowali Tutsi jak karaluchy, no to tak samo Polacy traktowali w czasie wojny Żydów jak karaluchy. No to jest ewidentną nieprawdą. No tutaj różne takie wybiegi semantyczne stosowano, na przykład pani Agnieszka Haska z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie stwierdziła, że Żydzi ukrywali się w stodołach. No to jest nieprawdą, oni ukrywali się, tylko byli ukrywani przez gospodarzy. Ukryć to się można przez jeden dzień, no ale później trzeba coś jeść, coś pić. Nie można się podłączyć do cycka krowy i wyżyć z tego przez wiele tygodni, czy lat. Także ci gospodarze przechowywali tych Żydów. Ona oczywiście tego nie wspomina, tylko wspomina, że to Żydzi ukrywali się w stodołach i do tych stodów przychodziła granatowa policja, wyciągała Żydów ze stodów i dostarczała Niemcom. No. Nawet była tutaj taka teza takiej badaczki pani Karoliny Panc, bodajże z panu, nie wiem z jakiej instytucji ona była, która stwierdziła, że górale podhalańscy byli bardzo wdzięczni Niemcom, że Niemcy umożliwili im pozbycie się swojego Podhala Żydów. No i tam właściwie eksterminacja Żydów na Podhalu według pani Panc odbywała się tylko i wyłącznie rękami górali podhalańskich. No to jest ewidentną nieprawdą, ponieważ jak wiemy z historii, Niemcy próbowali zwerbować na początku wojny do jednostek SS Polaków, co im się nie udało i próbowali to właśnie wśród górali podhalańskich. I górale podhalańscy się nie zgodzili. Także jeśli zależałoby góralom podhalańskim na tym, żeby wybić Żydów, no to wówczas myślę, że zgodziliby się na kolaborację w formacjach SS, a tak nie było. Także no bardzo dziwne tutaj tezy padały. Najgorsza myślę padła z ust profesora Grossa, który wystąpił na samym końcu w bardzo takim prestiżowym Collège de France, gdzie no, przyszło myślę około 400 osób, który bezczelnie stwierdził, że Polacy na wioskach zabili więcej Żydów, aniżeli Niemcy w obozach zagłady i obozach koncentracyjnych, co jest jedynym kłamstwem. Natomiast w ogóle nie pozwolono Polonii zająć głosu. Jeśli ktoś dostał się do głosu, jeśli komuś został udzielony głos i wyrażał jakieś tezy niezgodne z opiniami prelegentów, to już więcej go nie dopuszczano do głosu. Ja mogę podać taki przykład. Starsza pani Polka, mówiąca biegle po francusku, zajęła głos w sprawie konferencji, wyraziła oburzenie, że konferencja wybiela Niemców, tu się w ogóle nie mówi o Niemcach i właściwie mamy wrażenie, że zagłada została dokonana przez Polaków. Po czym jeden starszy człowiek z widowni skomentował to, że ta pani jest antysemitką, bo nie można, tutaj na sali jest bardzo dużo Żydów, nie można ranić ich wrażliwości i w ten sposób się wyraża. No także no, to jest kompletny absurd. Mówienie w tej chwili o tym, że Niemcy dokonali zagłady, jest antysemityzmem. No to jest chore po prostu.
A czy znalazł się ktoś wśród panelistów, który powiedział o sprawiedliwych wśród narodów świata, o klasztorach, o ukrywaniu Żydów, o tym, że w Polsce była kara śmierci za ukrywanie Żydów, że to się wiązało z osobistym, rodzinnym heroizmem, taki akt, czy ktoś powiedział na temat tego, co działo się w getcie, w jaki sposób policja żydowska pracowała w getcie, czy takie słowa padały podczas tej konferencji?
Marginalnie. tutaj mogę podać przykład pani Agnieszki Haskiej z Instytutu Historycznego, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, która przytoczyła przykład grupy berneńskiej, to jest grupa polskich dyplomatów w poselstwie polskim w Szwajcarii w trakcie II wojny światowej. Natomiast przedstawiła to w takiej perspektywy, że akcja grupy berneńskiej to była właściwie akcja organizacji żydowskich, a strona polska tylko i wyłącznie tutaj subsydiarnie pomagała. Co jest nieprawdą, ponieważ w operacji grupy berneńskiej było zaangażowanych ponad 20 placówek polskich dyplomatycznych na całym świecie, łącznie z placówką w USA i z polskim rządem na uchodźstwie w Londynie. Także no, była to zniekształcająca wizja pani Haskiej. No, padły też informacje o Irenie Sendlerowej, co jest godne podkreślenia. Natomiast były to rzeczywiście informacje marginalne. Nie naświecano z olbrzymiego poświęcenia Polaków, jak gdyby zaciemniono proporcje pomiędzy szmalcownikami a Polakami pomagającymi Żydom, ponieważ postawiono ich właściwie nie tyle na równi, co właściwie sprawców, jak gdyby polskich, którzy kolaborowali z Niemcami, strasznie wyeksponowano, także tutaj sprawiedliwi zostali no, ukryci właściwie w takiej dziurze, no, niewidocznie. W ogóle nie wspomniano natomiast o roli Kościoła katolickiego w ratowaniu Żydów. Wręcz przeciwnie, tutaj ten badacz z Wandy, pan Tidin Diaye, stwierdził, że Kościół katolicki wręcz przyczynił się do zagłady, przyczynił się do pogromu w Jedwabnem i że w ogóle w Polsce od setek lat istnieje uprzedzenie do Żydów, związane z tym, że niby Żydzi zabili Jezusa, ukrzyżowali Jezusa. No to jest ewidentnym kłamstwem. Ja chciałem zapytać tego badacza, czy on słyszał w ogóle o statucie kaliskim, czyli dokumencie, który został wydany przez Bolesława Pobożnego w XIII wieku, dając bardzo dużą autonomię Żydom, no ale niestety nie dopuszczono mnie do głosu.
O rządzie, rządzie polskim w Londynie, o tym, co te oficjalne władze polskie robiły, o kurierach, którzy informowali świat, zarówno aliantów, jak i Stany Zjednoczone, o tym, co dzieje się w obozach koncentracyjnych. Mówiono, czy też nie mówiono?
O tym nie mówiono w ogóle. Pan Gross natomiast powiedział w trakcie swojego wykładu w Collège de France, że on odwiedzał archiwa w Londynie, między innymi Muzeum Sikorskiego, bodajże tak nazywa się ta instytucja. On tam kompletnie nic nie znalazł na temat pomocy polskiego rządu na uchodźstwie w sprawie pomocy Żydom. Także no, zakłamywano wręcz tutaj tą część historii.
Widziałem, jak Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnika w Sieci, zadrżał, kiedy powiedział pan o tej tezie Grossa, że więcej Żydów zginęło z rąk polskich na wioskach, jak pan się wyraził, niż w obozach koncentracyjnych. To tego jeszcze nie słyszeliśmy, takiej tezy.
Tak, to prawda. Wykład był w języku francuskim. Ja się posługuję trochę językiem francuskim, ale wolałem zrewidować to, co usłyszałem i zapytałem obok mnie księdza, który od lat tutaj mieszka i działa w Paryżu, czy się nie pomyliłem. On mi to potwierdził, że rzeczywiście Gross powiedział, że Polacy na wioskach zabili więcej Żydów, aniżeli Niemcy zabili Żydów w obozach zagłady i koncentracyjnych. No to jest zwyczajne pranie mózgów. To jest Pan Gross nie jest naukowcem, jest antypolskim fanatykiem, który publiczności pierze mózg.
Czy ta publiczność to jest młodzież uniwersytecka, czy też to, kto to jest?
To jest mieszane środowisko. Było dosyć dużo ludzi starszych. Byli też ludzie młodzi, myślę, że studenci. Natomiast myślę, że cała geneza tego kolokwium naukowego jest związana z ruchem, jaki się stworzył wokół Jana Grossa około 15 lat temu, bodajże w 2003 roku. Oni sobie stworzyli właśnie we współpracy z tą francuską szkołą zaawansowanych badań w naukach społecznych swoje własne środowisko wzajemnej adoracji i corocznie organizują tam różnego rodzaju spotkania, kolokwia, na które są zapraszani tacy ludzie, jak na przykład wcześniej Władysław Bartoszewski czy Marek Edelman z wówczas ostatnio żyjących przywódców powstania w Getcie Warszawskim. Także jeśli takie osoby są ściągane do Paryża, no to wówczas to przyciąga publiczność i to jest jakby takie pewne zamknięte środowisko, który wierzy w Jana Grossa jak proroka. No i tych ludzi nie da się przekonać. Jeśli na przykład pani z publiczności reprezentuje polskie stanowisko i twierdzi, że konferencja wybiela Niemców, a stawia, którym wierzą Polaków, no to takie coś się spotyka z zupełnym niezrozumieniem. Podobnie tezy profesora Jacka Leociaka, który był wykład był wyjątkowo bezczelny, antypolski, takie jak na przykład, że Polakom zależy na tym, aby wykopywać kości Żydów z grobów i zamiast tych kości wrzucać tam kamienie. No jest to po prostu ewidentne, bezczelne kłamstwo. Tego rodzaju ludzie niweczą lata pracy rządu polskiego, żeby polepszyć stosunki polsko-żydowskie czy współpracę Polski z Izraelem. I ten człowiek jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. On korzysta z polskich pieniędzy i w ten bezczelny sposób pluje na państwo, od którego pobiera pieniądze. No to jest niezrozumiałe.
Na tej konferencji miał być i pewno był Tomasz Domański, autor korekty obrazu, czyli pokazania, w ilu miejscach mylili się autorzy książki dotyczącej pani Engelking i pan Grabowski. Czy został dopuszczony do głosu? Czy pan go spotkał?
Tak, byli przedstawiciele IPN-u, był dr Korkuć, był dr Domański, była też jeszcze jedna pani, której nie znam z nazwiska. Natomiast no, są to osoby, które, przynajmniej dr Korkuć w stopniu podstawowym znają francuski i dr Korkuć właśnie zajął zdanie, natomiast bardzo szybko odebrano mu mikrofon, ponieważ pierwsze co powiedział, że konferencja nie powinna służyć tutaj do demonizowania IPN-u, ponieważ IPN jest placówką naukową, która naświetla różne perspektywy wydarzeń w trakcie II wojny światowej. No ale to już się nie spodobało organizatorom i mikrofon został mu bardzo szybko zabrany. Natomiast doktora Domańskiego nie dopuszczono w ogóle do głosu. Wytłumaczono, że niby później będzie jeszcze możliwość, żeby zgłaszać pytania, natomiast w rzeczywistości takiej możliwości nie było. Ja myślę, że tutaj spora część ludzi, których dopuszczono do głosu, to są ludzie właśnie znani w tym zamkniętym środowisku. Im celowo daje się mikrofon po to, żeby wygłaszać pewne dziwne tezy. Tutaj na przykład odezwał się taki człowiek, który zadał pytanie, czy polskie władze celowo niszczą dokumenty poświęcone zagładzie, tak jak to się dzieje w Chorwacji. No i wówczas w panelu siedziała pani Agnieszka Chłaska, na szczęście tutaj powiedziała uczciwie, że takie coś nie ma miejsca w Polsce, żeby polskie władze niszczyły dokumenty związane z zagładą. Także ja myślę, że no w tym zamkniętym środowisku tylko określone osoby są dopuszczane do głosu i IPN czy przedstawiciele Polonii, którym bardzo zależało na tym, żeby zabrać głos, ja się ciągle zgłaszałem, byli ewidentnie ignorowaniem. To po prostu było bezczelne. Ja jako lekarz uczestniczę w wielu konferencjach naukowych. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby nie być dopuszczonym do głosu, jeśli wyrażam opinię, która jest sprzeczna z opinią wyrażoną przez prelegenta. No jest to po prostu pewna forma rasizmu, co zresztą pozwoliłem sobie głośno wyrazić w trakcie konferencji.
I w tym kontekście to, że pan Katz, czyli PO ministra spraw zagranicznych, powiedział, że nie przeprosi za swoje słowa, staje się bardziej zrozumiałe.
No tak, zgadza się. Tego rodzaju wypowiedzi są wyjątkowo rasistowskie, nie powinny mieć miejsca. Pan Katz jednak nie przewidział, że żyjemy obecnie w zupełnie innych czasach, aniżeli kiedy premierem był pan Itzhak Shamir. Nie pamięta pewnie też, że pan Shamir przeprosił później za swoją wypowiedź w Rzeczpospolitej, w gazecie Rzeczpospolita. A no, współcześnie mamy media społecznościowe, internet i tego rodzaju wypowiedzi spotykają się automatycznie z reakcją społeczeństwa polskiego. Także no, ja mam nadzieję, że strona polska tutaj nie ulegnie temu szantażowi moralnemu i zastanowi się nad odpowiednimi środkami.
Przechodzimy do polityki, to może ten powiedzmy, czy jeszcze dzisiaj jest drugi dzień tej konferencji, czy ona się już zakończyła?
Tak, dzisiaj jest drugi dzień konferencji. Ona zaczyna się o 9:30 i będzie trwać do późnego wieczora. Po 19:00 powinna się skończyć. No i dzisiaj będzie występować tutaj między innymi pani Joanna Tokarska-Bakir, która niedawno udzieliła wywiadu niemieckiej fundacji Henkela, która została założona przez siostrę Josta Henkela, niemieckiego przedsiębiorcy, który doprowadził Hitlera do władzy. Oczywiście wywiad szkalujący Polskę. Dzisiaj będzie występować też pani Anna Bikon, dziennikarka Gazet Wyborczej, która opowie o pani Irenie Sendler, czyli tutaj jak gdyby jest pewien taki element wspomnienia sprawiedliwych. No jestem bardzo ciekawy, co zostanie powiedziane na temat pani Ireny Sendler. No i też wystąpią tutaj wykładowcy francuscy, których nie znam, pani Hélène Bonsac, tutaj się pojawia takie nazwisko, pan Kuhn, pani Audrey Kisielewski, która jest znana ze swoich antypolskich wypowiedzi. Pod koniec też wystąpi pan Krzysztof Persak, pani Elżbieta Janicka czy Andrzej Leder.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za korespondencję z Paryża, za wywiad udzielony Porankowi Wnet. Pan jest doktorem, czyli w znaczeniu lekarzem.
Tak, tak. Jestem doktorem, jestem specjalistą ortopedii i chirurgii urazowej.
I mieszka pan w Hamburgu?
Tak, zgadza się. Mieszkam w Hamburgu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Błażejak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:42.